Poranek Radia TOK FM.
7.44, Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, jest moim gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o badaniach, które przeprowadziło na zlecenie, które powstały na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które oceniały to, badały to, jak Polacy oceniają aparat sprawiedliwości. No i te oceny badanych są dosyć druzgocące dla właściwie niemal całego polskiego aparatu sprawiedliwości. 44 badanych, czyli prawie połowa uważa, że wymiar sprawiedliwości pracuje źle. Nie ufamy prokuratorom, sędziom, sądom przede wszystkim. Ufamy jedynie policji i radcom prawnym. To dosyć przerażające wyniki.
Niekoniecznie. Trudno byłoby się spodziewać się innych ocen. Natomiast ja pozwolę sobie zwrócić uwagę, że te oceny i tak są lepsze niż w latach 2000-2005, kiedy nieufność, brak zaufania, zła ocena wymiaru sprawiedliwości sięgała 61%, wahała się od 59% do 61%, czyli o połowę jeszcze więcej. Mhm. A ufność, czyli pozytywną opinię, miało o połowę mniej, bo nawet 20-21% pytanych. Czyli polski wymiar sprawiedliwości, użyję tego słowa, cieszy się zasłużenie bardzo negatywną opinią, ale nie można mieć co do tego złudzeń. Koń, jaki jest, każdy widzi.
Czy zasłużenie? Pan nie ma wątpliwości,
nie
że zasłużenie.
Nie mam wątpliwości, dlatego że zajmuję się tym w jakiś sposób całe życie, od aplikacji sądowej poprzez naukę i praktykę. I wymiar sprawiedliwości zasługuje na tego rodzaju lub jeszcze gorsze oceny. Ja w każdym razie mieszczę się w tych 44, a ponieważ mnie nie pytano, no to te 44 powinny być podniesione w procentach.
Czy pan jako rzecznik praw obywatelskich, bo sprawa dotyczy podstawowych praw obywatelskich, tak? Podstawą naszym prawem jest prawo do poczucia bezpieczeństwa, do poczucia tego, że ktoś jakby wymierza sprawiedliwość. Co rzecznik praw obywatelskich myśli, że powinno zostać zrobione, aby ta sytuacja się zmieniła?
Och, wie pan, miałem się to od dawna na stronach mojej fundacji, którą kiedyś zakładałem, już ją nie kieruję, w 2005 roku. Jest program Sądy Sprawne i Efektywne, jak należałoby to zreformować. Jest szereg kierunków, które należałoby zrobić, a nie robi się, dlatego że wszystkie reformy były cząstkowe, dlatego że ministrami sprawiedliwości są osoby, które trwają na tym stanowisku przeciętnie półtora roku, maksimum dwa. W tym tak trudnym, krótkim okresie nie można wiele zrobić.
Czy nie brak determinacji czy woli osób kierujących resortami sprawiedliwości, a raczej jakby częste zmiany polityczne, pańskim zdaniem,
brak
są przyczyną?
Determinacji również. Ja podam niepopularny przykład, ale jedynym ministrem, który miał determinację, niezależnie od tego, jak to wyszło i niezależnie co mu się zarzuca, był Zbigniew Ziobro. Ale robił to nie zawsze tak, jakby należało, a w każdym razie miał dosyć mało czasu i opór materii był tak duży. Instytucje, które stanowią o porządku, które sądzą, które karzą za wykroczenia, zbrodnie i przestępstwa, są podstawą normatywnego stanu społecznego. Jeśli one nie funkcjonują, normatywizm się rozpada i to widzimy gołym okiem.
Spróbujmy spojrzeć na te poszczególne instytucje. Skąd się bierze tak wysoki odsetek osób nieufających prokuratorom? 42% badanych Polaków nie ufa prokuraturom, nie prokuratorom, ale prokuraturom.
Prokuratura zawsze miała najgorszą notowania. To było najsłabsze ogniwo w PRL-u. Potem przeszliśmy...
Ale to już przypomnę, 20 lat minęło od końca PRL-u.
Ale pan chyba zauważył, że jest pewna ciągłość postaw kulturowa, technik, a nawet polityczne ciągłości można bardzo łatwo wywieść. Nie było linii demarkacyjnej nie było przecięcia i to się mści. 20 lat, tak? 20 lat i jesteśmy w punkcie wyjścia. Ja pamiętam sądownictwo z lat 60., kiedy to odbywałem aplikację i zdawałem egzamin sędziowski. Było to bardzo przykre doznanie, ale niewątpliwie było to sądownictwo bez porównania sprawniejsze niż teraz i jeszcze tliły tradycje jakiegoś tam dawnego, przedwojennego sądownictwa JETOS-u.
Ja wczoraj miałem okazję rozmawiać z senatorem Zbigniewem Romaszewskim, który oburzony mówił, nas sądzono za komuny, nas sądzono błyskawiczne. Procesy trwały bardzo krótko, a teraz każdy proces trwa niezwykle długo, przygotowuje się setki tomów akt. Jest to paradoksalnie narzekał, że kiedyś sądzono ich działaczy opozycyjnych sądzono dużo sprawniej niż w tej chwili.
Tak, można podejrzewać, że sądy, oczywiście tak nie jest, ale sądy są nastawione jak gdyby na to, żeby nie kończyć spraw. Niech pan weźmie Fritzla austriackiego i polskiego. Czytałem w jakiejś tabloidzie wczoraj, że proces polskiego dużo prostszy, będzie co najmniej szereg miesięcy, a prawdopodobnie będzie dłużej. Przed chwilą w Radzie...
A może to są takie koszty demokracji tego, że sądy rzeczywiście chcą rozpatrzeć wszystkie strony, wziąć pod uwagę wszystkie argumenty.
Panie redaktorze, wszystko nieprawda. Ja rozumiem, że pan się w adwokata diabła tutaj wydaje. Nie, to jest...
Sędziowie nie są diabłami.
A, no tak, ale rola adwokatów diaboli jest rolą procesową. Otóż to po prostu... Funta kłaków jest niewarty i nie ma najmniejszego sensu. Przed chwilą słyszałem informację o tym, że zostanie dzisiaj wydany wyrok w sprawie wypadku w Białymstocku, gdzie zginęło 13 osób, przed 4 laty. Przed kilkoma dniami prasa doniosła, że pan Janusz Lewandowski został szczęśliwie uwolniony
po 12 latach. Przypadek człowieka, który został oskarżony o bardzo... ciężkie przestępstwo, to oskarżenie złamało mu życie i proces nie mógł się rozpocząć przez 3 lata.
Ale to jest sprzeczne ze wszystkimi standardami. To znaczy została wprowadzona dodatkowa kara, która nie istnieje w żadnym prawodawstwie, długość procesu. Może pan być nie skazany, ale będzie pan sądzony. Niech pan weźmie te dwie sprawy tego pedofila, jak on się nazywał, który zmarł przed wyrokiem.
Andrzej Samson.
I tego Nigeryjczyka, który też zmarł przed wyrokiem. To jest wybitne zaniedbanie wymiaru sprawiedliwości, dlatego że oni powinni być osądzeni i skazani, niezależnie od tego, jakby ich życie się później potoczyło. To państwo i społeczeństwo i ofiary poszkodowane tego się domagają.
Zwłaszcza, że są osoby, które zapewne są osoby, które mają postawione, którym postawiane są zarzuty, na końcu się okażą niewinni, a przez te ileś lat, dopóki proces się albo nie rozpocznie, albo nawet nie zakończy, oni żyją pod tym brzemieniem i tak i pewnie do końca życia z tym
winni
brzemieniem zostaną.
Winni umierają jako niewinni, a niewinni umierają w podejrzeniach, że być może są winni. To naprawdę tak być nie może. Jedną z podstawowych, jeśli nie podstawową funkcją państwa jest wymiar sprawiedliwości. Nie możemy jej brać w swoje ręce, to w XX czy w XXI wieku już jest niewykonalne.
No właśnie, ale ja się obawiam, czy jeżeli ludzie tak bardzo nie ufają tym podstawowym instytucjom państwa, prawda? Bo co do tego, że to powinny być, to są ważne instytucje państwowe, zgadzają się wszyscy, tu nie ma sporu politycznego. Zwolennicy rozbudowanego państwa i zwolennicy małego, jakby wąskiego państwa, jakby zgadzają się, że wymiar sprawiedliwości to jest to, czym trzeba się zajmować i to jest funkcja państwa. I jeżeli większość z nas, czy powiedzmy połowa z nas, nie ufa tym podstawowym instytucjom państwa, to czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że w pewnym momencie, może nie dzisiaj, ale nie wiemy, co się może wydarzyć. Ludzie nagle wezmą sprawy w swoje ręce.
Czasami by nie było tak źle. Natomiast ja takiego niebezpieczeństwa nie widzę.
Dzisiaj?
Nie widzę w dającej się przewidzieć przyszłości. Natomiast widzę to w codziennej swojej praktyce, jak przychodzą ludzie i jak rozdzierają szaty i czują, uważają, że żyją w niesprawiedliwym, kafkowskim systemie, który odbiera im wszystkie prawa. Niektórzy z nich przesadzają, są w pewnej psychozie nawet pieniaczej, ale jest to wyrazem ich braku zaufania do państwa i braku zaufania do tego, że sprawiedliwość istnieje.
Ale kiedy ludzie nie ufają państwu, to no może ja przesadziłem, może nie wezmą spraw w swoje ręce, ale mogą chętniej oddać swoje sprawy w ręce kogoś o niezwykle radykalnych poglądach, czy w lewo, czy w prawo, jakiemuś nowemu Andrzejowi Leperowi, bo takie sytuacje są idealną pożywką dla tego typu postaci.
Przyznam się, że moje skojarzenia nie idą w tym kierunku, to za daleko. Ja bym chciał, żeby wreszcie, 20 lat pan powiedział, na litość boską, no 20 lat to jest cała druga Rzeczypospolita i tam odbudowano wymiar sprawiedliwości. Można by długo mówić dlaczego, a dlaczego tutaj nie odbudowano i wcale nie jesteśmy w lepszej momencie czy sytuacji po 20 latach niż na początku.
Ale spróbujmy powiedzieć może niedługo, ale krócej, dlaczego wtedy się udało, a teraz się nie udaje.
Po pierwsze, mieliśmy pewien etos, który przeszedł z sądownikami, którzy wrócili z krajów jednak no, cywilizowanych. Prawda? Ci sądzili w Wiedniu, sądzili w Berlinie, sądzili gdzieś tam. Zresztą w Moskwie też były wysokie standardy, zanim rewolucja się za to wzięła. Czyli były elity pewne wykształcone. Był etos uczciwości. No, tutaj pan litościwie pominął zarzuty dotyczące korupcji wymiaru sprawiedliwości. Ja sądzę, że one są przesadzone, ale jednak są faktem. Przekonanie o tym, że wymiar sprawiedliwości jest skorumpowany, jest pewnym faktem społecznym. Brak jest także pewnego etosu i odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wszyscy znamy, ja mógłbym wymienić szereg przykładów, w których do naruszeń, czy do korupcji, czy do wykroczeń rzeczywiście doszło i wymiaru i nie można było wyegzekwować odpowiedzialności dyscyplinarnej. Korporacjonizm. Korporacjonizm w złym tego słowa znaczeniu, kiedy broni się swojego przed zarzutami z zewnątrz mu stawianymi.
Ten korporacjonizm, który dzisiaj jest chyba jedną z bardziej poważnych chorób polskiego aparatu sprawiedliwości.
Polskiego państwa, dlatego że korporacje przejęły wiele funkcji państwa i są bardziej tyrańskie od państwa, które umiały się przeciwstawić.
I do tego jeszcze dochodzi taka bardzo niska świadomość prawna obywateli.
Świadomość prawna w tym gąszczu i w tej magmie tego prawa,
że sobie nie radzą z podstawowymi rzeczami, tak? Są zarzucani, dostają, nie wiem, skomplikowane umowy od operatorów telefonów komórkowych
sobie,
czy telewizji.
Trudno, żeby sobie dawali radę. Do tego potrzebne jest w mojej praktyce, ja mam już około 60 tysięcy spraw rocznie, skarg, i połowa, czy nawet więcej połowa sprowadza się do elementarnej informacji, jak należy, który guzik należy naciskać.
No to pan jest rzecznikiem praw obywatelskich. To co rzecznik praw obywatelskich robi, żeby zmienić ten stan rzeczy?
Po pierwsze, pracuje ciężko, a rezultaty są takie, jakie są, ale my od 2 lat pracujemy nad czymś, co byłby instruktażem do prawa. Jak
to
używać
znaczy?
Tego? Przewodnikiem, codziennikiem prawa, na wzór takich, które w anglosaskim systemie nazywają się everyday law. Prawo na każdą okazję, od urodzenia aż do śmierci, a nawet później, bo jeszcze rodzina ma jakieś uprawnienia. Jak żyć w prawie? Taki słynny filozof amerykański Dworkin powiedział kiedyś, że zawsze żyjemy w prawie, albo się rodzimy w prawie, jesteśmy konsumentami, jesteśmy ofiarami, jesteśmy zawsze
mamy
wszystko,
do czynienia
co
z
robimy, robimy.
Co to
w prawie.
Za przewodnik, proszę powiedzieć?
Ten przewodnik, nad którym pracujemy już około 2 lat, trochę długo, ale jak zwykle to idzie nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. On ma po pierwsze dać cały opis życia pańskiego od urodzenia aż do śmierci, przepraszam za to drugi punkt odniesienia, dać wzory umów na każdą okazję i to będzie dostępne u mnie na specjalnym portalu, a także będzie dawany dostęp do tego w formie takiej karty klubowej, która
to
będzie
znaczy,
informowała.
Co to znaczy karty klubowej?
Chciałbym uczynić wiedzę o takim portalu w miarę powszechną. A więc chciałbym na przykład, aby każdy maturzysta otrzymał taką informację od pani minister Hali ode mnie, że od dnia takiego a takiego, kiedy będzie uroczyste przecięcie, czy naciśnięcie, czy wybuch, będzie mógł mieć dostęp do informatora o aktualnym stanie prawa na każdą okazję, który to informator będzie stale aktualizowany, bo prawo niestety się ciągle zmienia, co również nie należy do jego największych zalet. Chciałbym, aby taką informację otrzymał każdy 18-latek, który trzyma dowód osobisty. A także, jeśli pan minister Schetyna pójdzie mi na rękę przy wymianie dowodów osobistych, aby każdy otrzymał również taką informację. Będzie to wydane w pewnej ilości także książkowej egzemplarzy, żeby rozpropagować.
Rozumiem, że rząd, pan rozmawia z rządem czy z ministrami na temat jakiejś wspólnej akcji, tak?
To znaczy, na razie rozmawiałem i to zostało bardzo dobrze przyjęte z panią minister Hall. Pisałem także do pana wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych szereg miesięcy temu i w dalszym ciągu czekam na odpowiedź.
Kiedy ten program... Ten program
chciałbym, żeby ruszył w czerwcu w związku z tym sezonem maturalnym, dlatego że maturzyści będą pierwszą grupą, to się nazywa fokusową, tak? Fokus.
No, docelowo.
Mhm.
Czyli no, jest cień szansy, że świadomość prawna tego młodszego pokolenia choć trochę wzrośnie.
No, trzeba coś robić, aż wreszcie coś z tego wyniknie.
Dziękuję bardzo. Ja Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był moim gościem. Zapraszam teraz państwa na informacje, a po informacjach na dyskusję publicystów.
Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Katowice 97,4, Kraków 102,9.